Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No i tak nam wypadło, że w lutym żeśmy się nie spotkali. Tak to bywa. Dobrze, że możemy się spotkać teraz. I kiedy Halinka mi napisała, że mam przypomnieć temat, jaki podawałam, to stwierdziłam, że nie, że pójdziemy w inny temat. Ze względu na czas Wielkiego Postu, do tamtego oczywiście w każdym momencie sobie wrócimy. Ja pamiętam, jaki był. Natomiast przez ostatnie tygodnie w jakiś dziwny sposób stał mi się niezwykły temat woli Bożej. Bo rzeczywiście wola Boża jest podstawowa jakby w naszym życiu. Jeżeli chcemy żyć w głębokiej relacji z Bogiem, to jest jedna rzecz. A po drugie, coraz częściej zaczęły mi się przypominać słowa Pana Jezusa. O ile dobrze pamiętam, to między innymi w Ewangelii według świętego Jana pojawia się takie zdanie, które Jezus wypowiada: moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał. No więc skoro Jezus jako człowiek, bo On to mówi w swoim człowieczeństwie, uważa, że wola Boża to jest coś, co daje siłę do życia. No bo logicznie rzecz ujmując, jemy po to, żeby żyć. To w obecnych czasach się to trochę pomieszało, że człowiek je, żeby było mu przyjemniej i zaspokajał różne tam swoje potrzeby. Generalnie pokarm przyjmujemy po to, żeby żyć. I skoro Jezus w swoim człowieczeństwie mówi, że tym, co daje mu siłę do życia, jest wola Boża, to znaczy, że ona jest niezwykle ważna. I tak samo jest ważna w naszym życiu. I jeszcze nie dosyć, że spełnienie woli Bożej daje siłę do życia, to jeszcze daje siłę do takiego życia, które Bogu się podoba, które jest Bogu miłe, czyli do takiego życia, w którym przyjmuje łaskę uświęcenia. No i kiedy myślimy o woli Bożej, to trzeba pójść do samego początku i zapytać, czym ta wola Boża jest. To jest pierwsze. A drugie, co się stało, że ja muszę tej woli Bożej szukać? No bo tak od razu wiemy wszystko, wszyscy i jesteśmy pewni, że wola Boża to jest na pewno to? No nie, no zdarzają nam się w życiu wątpliwości, pytania. Musimy szukać i rozeznawać, co jest wolą Boga, a co nią nie jest. Dlaczego tak się dzieje? Otóż kiedy czytamy Księgę Rodzaju, czytamy Słowo Boże, to w Księdze Rodzaju na samym początku znajdujemy opis stworzenia i życia ludzi przed grzechem. I kiedy czytamy te słowa, dowiadujemy się z nich, że przed grzechem Adam i Ewa nie mieli żadnego problemu w życiu zgodnego z zamysłem Boga, czyli z wolą Boga. Co więcej, bezbłędnie ten zamysł Boga znali i go spełniali. No bo Bóg kazał Adamowi nazywać wszystkie zwierzęta, każe im żyć. Wszystko wiedzą i to robią. I co więcej, żyją w tak bliskiej relacji z Bogiem, że Boga doskonale znają. Bo Bóg przychodzi do nich, jeszcze tak ładnie to jest napisane, że w czasie popołudniowego powiewu, czyli kiedy jest taki najprzyjemniejszy moment dnia, jest pokazana pełna harmonia i bliskość z Bogiem. I co się dzieje? Przychodzi zły duch i Adam i Ewa popełniają grzech. I na czym ten grzech polega? No przecież nie zjedli jabłka, nie? To nie o jabłko leci tam. Grzech polega na tym, że Adam i Ewa wybierają swoją wolę. Grzech pierworodny to jest grzech samowoli, swojej woli. Nie idą za tym, co im daje Bóg, tylko za własnym rozeznaniem, które skrzywia im zły duch przez słowa pokusy. I ten wybór samowolny, to odrzucenie woli Boga, wprowadza kompletną dysharmonię. I ludzie zaczynają żyć w lęku i w takim jakby pewnym zaburzeniu samoświadomości też i świadomości w ogóle. I we wrogości. Zaczynają się Boga bać, uciekają, kryją się przed Bogiem, ale jednocześnie, bo źle odczytują wolę Boga po grzechu. Bo co myślą po grzechu o Bogu? Że Bóg jest kimś okrutnym, że ich zabije. Dlatego się chowają. Po grzechu przestają wierzyć sobie nawzajem. Dlatego zwalają winę. Adam na Ewę i Boga, Ewa na węża. To czyni z nas samowola. Więc jeżeli chcemy żyć w relacji z Bogiem, konieczne jest nam podjęcie wysiłku, bo po grzechu już nam do tego jest konieczny wysiłek, abyśmy umieli rozeznać i wypełnić wolę Boga. I całe Pismo Święte, cała historia zbawienia odsłania nam to, jaka jest wola Boga względem nas. Jakie Bóg ma względem nas zamiary? On je mówił od początku. Ale grzech nam to ciągle przygłusza, że jedynym zamiarem Boga względem nas, jedyną Jego wolą jest nasze zbawienie, życie wieczne, szczęście. Zobaczcie, na przykład w księdze proroka Izajasza, przepraszam, Jeremiasza, znajdujemy takie słowa. To są słowa Boga. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was, wyrocznia Pana. Zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie mnie wzywać, zanosząc do mnie swe modlitwy, a ja was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Ja zaś sprawię, że mnie znajdziecie, mówi wyrocznia Pana. Zamiary Boga względem nas pełne są miłości. To dlaczego boimy się woli Bożej? Zobaczcie, kiedy mówimy modlitwę Ojcze Nasz, bardzo łatwo jest wypowiedzieć, wyartykułować słowa bądź wola Twoja. Ale kiedy mamy świadomie powiedzieć, że oddaje się Bogu całkowicie na wszystko, cokolwiek On zechce względem mnie, mojego życia, moich bliskich. Na wszystko się zgadzam, w ciemno. To czy nie jest tak, że gdzieś w głębi duszy pojawia się lęk? Czy nie mamy takich wyobrażeń, że jak tak Bogu powiem, to na pewno przyjdzie krzyż i cierpienie? Że jak tak na przykład Bogu powiem, Boże, oddaję Ci wszystko, wszystkich moich bliskich, to natychmiast ktoś z moich bliskich się przeniesie na tamten świat, a ja tego nie chcę? Tak jest. Bardzo często. Czy to jest nasza wina? Nie. To jest nasza słabość po grzechu pierworodnym, która polega między innymi na tym, że grzech pierworodny wykrzywił w nas obraz Boga. I jakkolwiek pragniemy Boga kochać i Jemu ufać i ufamy, to będzie zły duch ciągle nas gdzieś atakował takim lękiem i obawą. I będzie oskarżał Boga, bo jest oskarżycielem. I musimy sobie, zanim jeszcze powiemy, jak szukać i znajdować wolę Boga, to jeszcze musimy sobie powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy wolą ludzką a wolą Bożą. Może niektórzy, kiedy słuchali innej konferencji na temat woli Bożej, to już im się przypomni, ale powtórki nigdy zadość. Otóż w językach klasycznych, to jest bardzo ciekawe, określenie wola Boża zawsze jest wypowiadane w liczbie pojedynczej. Wola ludzka zawsze w liczbie mnogiej. Jakby wolę ludzkie bardziej trzeba było mówić. Voluntates. I to jest bardzo ciekawe wskazanie. I to jest prawda. Ponieważ Bóg jest jednością. Bóg jest całością, jeśli można tak powiedzieć. I Bóg ma tylko jedną, jedyną wolę. I ta wola jest niezmienna. Doprowadzić nas do pełni szczęścia. Obdarzać nas miłością. To jest jedyna wola, jaką Bóg ma względem nas. Natomiast my nie mamy jednej woli. Bo jakby my mamy bardzo różne dążenia. Bo chcemy i szczęścia, i przyjemności, i zbawienia, i różnych innych rzeczy po drodze. To tak, może bardziej by to słowo wola w człowieku można było zamienić na słowo, nie wiem, zachcianka. Mamy różne zachcianki. I ponieważ Bóg ma jedną wolę, to On jest w pełni scalony. A my mamy różne wole w sobie, i dlatego często doświadczamy wewnętrznego rozdarcia. Jesteśmy obarczeni grzechem, nie? I te nasze wole, jeśli tak można powiedzieć, są też utworzone przez różne rzeczy, które przeżyliśmy, poglądy, których słuchamy, sposoby myślenia, patrzenia na świat. Dlatego człowiek nie ma jednej woli. I cały nasz wysiłek musi iść w tym kierunku, abyśmy się właśnie skupili na woli Boga, czyli na tym, że On mnie kocha i chce doprowadzić do zbawienia. No i tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ja mam to zrobić? Jak? Oczywiście różnych wskazówek na ten temat jest bardzo dużo. Ja podeszłam do tego najprościej i bardzo biblijnie, słuchając, co Słowo Boże na ten temat mówi. I kiedy na katechezie omawiałam, czy z dziećmi, czy z młodzieżą, 10 przykazań Bożych i pytałam, jakie jest przykazanie pierwsze, w ogóle pierwsze przykazanie, jakie Bóg dał, to wszyscy odpowiadali, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I to jest po części prawda, bo to jest pierwsze przykazanie dekalogu, ale to nie jest przykazanie pierwsze, jakie Bóg w ogóle dał. Bo zanim Bóg jakby wypowiedział dekalog, powiedział, słuchaj Izraelu. Szema Izrael. Szema Adonai. Bóg jest jeden. Słuchaj Izraelu. To jest pierwsze przykazanie. I to jest pierwsze zadanie, jakie Bóg nam daje. I do każdego z nas mówi to po imieniu. Ula, słuchaj. Halinka, słuchaj. Iwonka, słuchaj. Krzysiu, słuchaj. Słuchaj swojego Pana. Bo Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Wszyscy pewnie znamy tę benedyktyńską zasadę ora et labora. Módl się i pracuj. Tylko nie rozumiem, dlaczego przez wieki zgubiono pierwsze wezwanie, bo to nie były dwa wezwania Benedykta. Benedykt nie mówił módl się i pracuj. Benedykt uczył słuchaj, módl się i pracuj. I to słuchaj jest niezwykle ważne. Słuchaj Boga. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że to, czego słuchamy, to nas tworzy. Człowiek jest tym, czego słucha, jest taki, jak to, czego słucha. Jak teraz będziemy nieustannie słuchać wiadomości o wojnie, staniemy się wielkim chodzącym niepokojem. Jak słuchamy o złu tego świata, jesteśmy wielkim przekonaniem, że na świecie jest tylko zło. Jak zaczniemy słuchać w kółko, że Boga nie ma, uwierzymy w to, że Boga nie ma. Również my, ludzie wierzący. Słuchaj Izraelu, swego Pana. A po drugie, słuchanie tworzy w nas obraz rzeczywistości. Kiedy z kimś się poznajemy, to żeby poznać drugiego człowieka, trzeba go słuchać. Siadać z nim i rozmawiać. A rozmowa ma to do siebie, że ja mówię, ale też słucham, co ten drugi ma mi do powiedzenia. Bo dopóki nie będę z człowiekiem rozmawiać, nie poznam jego opowieści, nie będę go znać, nie nawiąże się bliska relacja. I Bóg mówi nam każdego dnia, słuchaj mnie dzisiaj. Po co? Po to, żebyś poznała prawdę o mnie. Dlatego my musimy słuchać Słowa Bożego, Słowa Boga, słuchać i wchodzić w rozmowę z Bogiem, ale najpierw słuchać, nie gadać, słuchać, bo dopiero wtedy możemy usłyszeć, jak Bóg do każdego z nas osobiście mówi, kocham Cię, moim jedynym pragnieniem jest Ciebie zbawić. I kiedy posłuchamy opowieści Boga o Nim, którą On wypowiada swoimi własnymi słowami, swoimi własnymi czynami w Jezusie Chrystusie, dopiero wtedy ta opowieść, to słuchanie Boga jest w stanie wyprostować w nas ten wykrzywiony obraz Boga. A jeśli poznaję Boga, który jest miłością, wprawdzie o Nim, to automatycznie idę za Jego wolą. Znacie kogoś, kto się boi miłości prawdziwej? Bo ja nie. Boimy się rzeczy wykrzywionych i złych, ale nie prawdziwej miłości. Tęsknimy za prawdziwą miłością. Szema Izrael, słuchaj. Pierwsze i podstawowe. I kiedy słuchamy Boga, to cały czas będziemy słyszeć, czasem w sposób dosłowny, co jest wolą Boga. Jak na przykład w tym fragmencie z listu do Tesaloniczan. A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie, według tego, coście od nas przejęli w sprawie postępowania i podobania się Bogu, jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie. I skoro wolą Bożą jest nasze uświęcenie, to znaczy, że cały wysiłek woli Boga idzie w kierunku naszego uświęcenia. I to widzimy w sposób ucieleśniony w Jezusie. Jezus jest żywym obrazem tego pragnienia Boga, żeby nas zbawić. Zrobić to, czego nikt z nas nie jest w stanie uczynić. Bo nikt z nas, żeby odmówił miliardy modlitw, całe życie pokutował, biczował się, pościł, nie wiadomo co robił, nikt z nas nie jest w stanie się zbawić. Ale możemy otwierać się i przyjmować wolę Boga, czyli przyjmować zbawienie. Ale są rzeczy, które nam w tym przeszkadzają. Co nam przeszkadza najbardziej? To, że słuchamy tego świata. Słuchamy tego, co nam wykrzywia obraz Pana Boga. Różnych teorii, pomysłów, wyobrażeń. I wtedy sami tworzymy sobie w sobie, tak? Chore wyobrażenia. Bo ten świat nam na przykład mówi, że konieczny w życiu jest sukces. A ktoś nie osiąga spektakularnego sukcesu. Się stara jak nie wiadomo co, ale nie osiąga. I jest całe życie niezadowolony. Bo? Dlaczego? Bo nie wierzy, że Bóg go kocha takim, jakim jest. I że nasz sukces nie jest Bogu zupełnie do niczego potrzebny. My naprawdę powielokroć cierpimy i odchodzimy od Boga poprzez chore wyobrażenia, które rodzą się w nas z głupoty świata, której słuchamy. Takiej głupoty, która na przykład mówi, że każda kobieta musi być mis świata. Piękna, zgrabna, powabna, zawsze uśmiechnięta, zawsze zadowolona, ogarnie dom, męża, dzieci i jeszcze osiągnie 15 sukcesów zawodowych. Chore i nierealne. Ale ile kobiet jest głęboko nieszczęśliwych z tego powodu? Bo do tego nie dorastają, bo się czują, jak to się teraz tak ładnie nazywa, niewystarczające. Ale kto ci postawił tą poprzeczkę? Pan Jezus? Pan Jezus nam nie stawia takich poprzeczek. Pan Jezus mówi, kochaj tak jak potrafisz. Zobaczcie, Pan Jezus nie osądza nas. On nas nie różnicuje. Nie zrobił matrycy i nie przystawia teraz nie ludzików, czy do tej matrycy pasują. Nie. I to, w co pierwsze my musimy uwierzyć, to, że Pan Jezus kocha nas takimi, jacy jesteśmy, z taką psychiką, jaką mamy, takimi cechami charakteru, jakie mamy, takimi możliwościami, jakie mamy i takimi brakami, jakie mamy. No, mnie się bardzo podoba, jak ktoś pięknie śpiewa, naprawdę. Nie śpiewam pięknie. I co, i mam być z tego powodu nieszczęśliwa? Czy dlatego, że nie umiem pięknie zaśpiewać, Pan Jezus mnie nie kocha? Ale ten świat takie rzeczy nam wmawia. Tak jakby wolą Boga było to, że każdy ma być, nie wiem, super kimś. Nie. I czasami dzieje się z nami to, że mnóstwo wysiłku, siły, pracy, właśnie tej naszej woli ludzkiej angażujemy w to, żeby się przystosować do głosu tego świata, do oczekiwań, jakie mają wobec nas inni ludzie, czy do jakiegoś, nie wiem, takiego wyimaginowanego wzorca, który sami sobie ustanawiamy. I zobaczcie, czy do tego nie pasują słowa z Izajasza. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże, kupujcie i spożywajcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Gdy te słowa dołożymy do szukania woli Bożej, no czy to nie jest tak, że nieraz to szczęście próbujemy znaleźć, wkładając ogromny wysiłek, trud w coś, co nam daje ciągle nieszczęście, ciągle smutek, ciągle pustkę, ciągle zagubienie. Tylko Bóg może nas nasycić, uświęcić, napełnić i uszczęśliwić. I co więcej, to jest Jego jedynym pragnieniem w stosunku do nas. A my idziemy często za samowolą. Słuchamy bzdurnych rzeczy, tym się karmimy i próbujemy za wszelką cenę spełnić własne wizje rzeczywistości. I co więcej, jeszcze modlimy się o to, żeby Pan Bóg nam je pomógł spełniać. A jak ich nie spełnia, to co? To mnie nie kocha. Nie słucha moich modlitw. Na tym polega nasz dramat. I co się wtedy z nami dzieje? Stajemy się coraz bardziej zgorzkniali i rozdarci wewnętrznie i głodni miłości. Pan Bóg pragnie być znaleziony. To jest kolejna rzecz. I to widzimy już w raju, bo kiedy Adam z Ewą się chowają, to Bóg nie czeka, że zechcą go jednak szukać. Sam ich woła. Bóg pragnie być znaleziony przez nas, bo On pragnie, żeby się ta Jego wola w nas spełniła. Wola Boża nie jest uciskiem, nie jest przekleństwem, nie jest zawiązaniem kajdan na nas. Jest miłością. I dlatego ksiądz profesor Tischner, świętej pamięci, który tłumaczył kiedyś modlitwę Ojcze Nasz, mówił, że zamiast słowa bądź wola Twoja, możemy spokojnie mówić w jakiejś prywatnej oczywiście modlitwie, przy modlitwie Ojcze Nasz, niech się dzieje miłość Twoja, bo wola Boga względem nas jest miłością, nie czymś innym. I co jeszcze nam jest potrzebne w tym, żeby szukać i znajdować wolę Boga? Po pierwsze, słuchać Boga. A jak słuchać Boga, to też się modlić, rozmawiać z Bogiem. I kolejna rzecz, bardzo ważna, o której myślę, że czasem w Kościele zapominamy, to to, żebyśmy uświadamiali sobie, że Bóg kochający każdego z nas obdarzył 7 darami Ducha Świętego. Już w sakramencie bierzmowania one zostały pomnożone, umocnione w sakramencie chrztu, umocnione, pomnożone zostały w sakramencie bierzmowania, ale mamy prawo i obowiązek ciągle prosić, aby jakby ta krynica darów Ducha Świętego była w nas coraz większa. I naprawdę potrzeba nam prosić o dar mądrości i rozumu. O to, abyśmy używali naszego rozumu zgodnie z wolą Boga, czyli żeby nam też towarzyszyło to, co nazywamy zdrowym rozsądkiem. Zdrowym rozsądkiem. Bo gdybyśmy częściej używali rozumu z tym darem zdrowego rozsądku, to po wielokroć, gdybyśmy tak naprawdę bez tych różnych naleciałości popatrzyli na różne swoje dążenia, swoje własne, czy swoje własne wybory, to szybko byśmy zobaczyli, że to jest pozbawione podstaw, że to jest bez sensu. Może wy tak nie macie, ale ja jak patrzę na niektóre swoje pomysły, jakie miałam w życiu, to teraz je oceniam z perspektywy czasu, że zdrowego rozsądku w tym nie było. Zdrowy rozsądek jest też związany z cnotą pewnego umiaru i takiej wewnętrznej powściągliwości, że ja nie wszystko muszę mieć, nie wszystko muszę zdobyć, nie wszystko muszę wiedzieć. Bo jeżeli człowiek próbuje zdobyć wszystko, nie jest w stanie się skupić na niczym. Nie można mieć wszystkiego. Życie jest związane z dokonywaniem wyborów. I jeżeli ja dokonuję takiego wyboru, na przykład dzisiaj, że moim pragnieniem jest, moim wyborem, moją wolą, którą chcę mieć jedną, jedyną, jest pójść za wolą Boga, to w tym momencie jakby wszystkie moje decyzje będą się skupiały na tym jednym celu. I wiele rzeczy odpadnie w sposób naturalny, bo zobaczę, że to do celu nie prowadzi. Tu się kłania stara ignacjańska zasada, żeby ze wszystkiego w życiu korzystać o tyle, o ile pomaga mi to osiągnąć zbawienie. I nagle może się okazać, że wiele rzeczy w naszym życiu się uleje, tak jak niemowlakowi. Przestanie być potrzebne, to przestanie smakować, przestanie człowieka cieszyć. Bo to skupienie się na jednym celu bardzo jasno określa drogę. Poza tym zdrowy rozsądek związany z darem mądrości i rozumu związany jest jeszcze z jedną cnotą chrześcijańską, o której w obecnym czasie chyba w ogóle się nie mówi, a jest bardzo nam potrzebna, czyli długomyślność. Długomyślność. Dużo się kiedyś mówiło o cnocie długomyślności. No nie chodzi o to, że nad każdą rzeczą myśleć lat 16, tylko chodzi o to, że zanim podejmę decyzję, zanim zareaguję na coś, to się nad tym zastanowię. Do czego to doprowadzi? Jakie będą tego skutki? Czy to na pewno mnie doprowadzi do celu? A my teraz działamy najczęściej z automatu. Akcja, reakcja. Bez zastanowienia. I teraz zobaczcie, spróbujcie to sobie wyobrazić. Jakby to bardzo pozmieniało nam życie. Jeden cel. Życie z Bogiem. I teraz wszystko na ten jeden cel w moim życiu skierowuję. Reszta mnie nie obchodzi. Nie obchodzą mnie już ludzkie opinie. Nie obchodzi mnie to, czy ktoś mówi, że jestem mądra czy głupia. Bo bez względu na to, co mówi, to jestem jaka jestem. Nie ma żadnego znaczenia, co kto o mnie mówi. Nie muszę wtedy już 100 rzeczy oglądać, 200 słuchać, na 15 patrzeć, tylko wybieram. Życie staje się prostsze, o wiele bardziej spokojne, z natury uporządkowane i wtedy możemy odnieść do swojego doświadczenia duchowego słowa psalmu, tylko nie pytajcie mnie którego, bo cyferek to siostra Urszula nie pamięta. Psalmu, w którym są słowa jak dziecko na łonie matki, jak ciche dziecko, tak we mnie jest moja dusza. Pełen pokój. Jak dziecko nakarmione. Dziecko nakarmione, utulone na łonie mamy, w jej ramionach. Bóg takiego życia dla nas pragnie, nie tam, tu, na ziemi, żeby nas mógł nakarmić swoją wolą i żebyśmy żyli w Nim, w Maryi, utuleni w ramionach, w pełni pokoju. I to życie nie jest niemożliwe. Ono jest możliwe i realne. I Bóg takie życie chce nam dać. To jest Jego ogromne pragnienie. Ale dużo zależy od tego, czego słuchamy, kogo słuchamy, ile naprawdę jest w nas słuchania Boga. I pozwólcie, że tę konferencję zakończę pewną modlitwą świętej Brigidy Szwedzkiej. Panie, przyjdź szybko i rozjaśnij noc. Tak tęsknię do Ciebie, jak tęsknią umierający. Powiedz mojej duszy, że nic nie dzieje się bez Twego przyzwolenia, a na co Ty przyzwalasz, nie pozostanie bez pocieszenia. O Jezu, Synu Boży, który stałeś cichy przed swymi sędziami, nałóż więzy na mój język, dopóki nie przemyślę, co i jak mam mówić. Wskaż mi drogę i spraw, abym była gotowa po niej kroczyć. Niebezpiecznie jest zwlekać i niebezpiecznie się spieszyć. Odpowiedz na moje błaganie i wskaż mi drogę. Przychodzę do Ciebie jak zraniony człowiek do lekarza w poszukiwaniu pomocy. Udziel mi, Panie, pokoju serca. Amen.